Drodzy, z łaski Pana w chwili obecnej zastanowimy się nad słowami apostoła Pawła. Wtedy braliśmy pod uwagę słowa apostoła Piotra. A teraz weźmiemy słowa apostoła Pawła. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale i 12 wierszu czytamy takie oto słowa. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. A więc mamy tutaj trzy myśli. Możemy zdawać sobie sprawę, jak zdolnym oratorem był apostoł święty Paweł, tak krótkich zdaniach, a określił życie chrześcijanina. Podzielimy na trzy części ten werset 12. Pierwsza, która mówi w nadziei się weselący, druga część w ucisku cierpliwi i w modlitwie ustawiczni. Dlatego tak, weźmiemy pierwszą część z tego wierszu, mając na myśli słowa nadzieja, i ono występuje, proszę braterstwa, w dwóch znaczeniach. Nadzieja w znaczeniu otrzymania jakiegoś pożądanego, stałego dobra, przyszłego dobra, i nadzieja, która ma pewien cel wytyczony, jakie to dobro, którego my się spodziewamy. Dlatego też w psalmie, gdzie w 31, a poczynając od 25 wiersza, o nadziei, to psalmista Dawid mówi następującymi słowami. Psalm 31, 25 wiersz mówi: zmacniajcie się, a posili Bóg serca wasze, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. Ogólne zastosowanie nadziei, że Pan nas posili. Bo jeżeli jesteśmy beznadziejni, no to jesteśmy chodzącym nieszczęściem. Człowiek, który nie ma nadziei, jest beznadziejny, jest takim chodzącym nieszczęściem. Natomiast lud Boży ma być innego usposobienia. Lud Boży ma posiadać nadzieję. My mamy się wzmacniać Panu, bo przecież w Panu mamy nadzieję. Gdy natomiast weźmiemy i zwrócimy uwagę w innym kierunku, do otrzymania jakiegoś pożądanego dobra, to wtedy pójdźmy do listu do Żydów w 6 rozdziale, a 18 wierszu, to tam czytamy odnośnie nadziei takie słowa. Abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których niemożebne jest, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli, my, którzyśmy się uciekli ku utrzymaniu wystawionej nadziei. Ku utrzymaniu wystawionej nadziei, że znaczy, że my się spodziewamy w naszej nadziei coś utrzymać. Nie, ogólnie mamy nadzieję w Panu, ale co to będzie? Co On nam udzieli, to my nie wiemy. Ale tutaj mówi, że myśmy się uciekli ku utrzymaniu wystawionej nadziei. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale, a 6 wierszu, to on, drodzy, powiedział w pewnych słowach następująco. A teraz o nadzieję, onej obietnicy, ojcom od Boga uczynione, stoję przed sądem. Wtedy ci, którzy go słuchali, to nazwali go plotką. Gdy my dzisiaj ludziom przedstawiamy tą wielką nadzieję zbawienia w Jezusie Chrystusie i ustanowienia Królestwa Chrystusowego na ziemi, drodzy, słuchać tego nie chcą. Tak. A gdybyśmy im coś mówili o Pani Jasnogórskiej, tak, to będą słuchać. Ale o obietnicy Słowa Bożego, otrzymaniu życia wiecznego przez ofiarę Mistrza Jezusa Pana, tego słuchać nie chcą. I dlatego Paweł mówi, teraz ja tu o nadzieję onej obietnicy, która była uczyniona ojcom. Ja jestem sądzony i stoję tutaj przed wami. Była to nadzieja o powstanie umarłych. Cel, że apostoł Paweł miał cel, że przyjdzie czas i chwila, że umarli będą zbudzeni. W 26 i wiersz 6, a teraz o nadzieję onej obietnicy. Od Boga Ojcom uczynione stoję przed wami, a 23 i 6 mówi, a poznawszy Paweł, że ich jedna część była saduceuszów, a druga faryzeuszów, zawołał w onej nadziei. Widzicie? W onej nadziei, którą posiadał. Mężowie, bracia, Jan jest faryzeusz, syn faryzeusza. O nadzieję i o powstanie umarłych mię tu dziś sądzę. Bo pamiętajmy, że dwie kasty było w narodzie żydowskim. Faryzeusze i saduceusze. Faryzeusze rozumieli o zmartwychwstaniu i że są aniołowie. Saduceusze tych rzeczy nie przyjmowali. I gdy Paweł poznał, że tutaj jedna jest część tych, druga innych, wtedy mówi, wiedzcie, że ja tu jestem sądzony, stawiony przed wami, bo o nadzieję zmartwychwstania, zbudzenia od umarłych, dzisiaj mnie tutaj sądzą. Dlatego Biblia używa wyrazu nadzieja w dwóch znaczeniach, to znaczy ogólnie w otrzymaniu przyszłego dobra i w sensie jakiejś rzeczy, której to dotyczy, że każdy z dziecka Bożego będzie miał przywilej utrzymać daną rzecz. Na przykład malutkie statko miało nadzieję znaleźć się po zwycięstwie wraz z Panem naszym Jezusem Chrystusem, znaleźć się, drodzy, przed oblicznością Ojca Niebieskiego. Dlatego też w księdze Junga, w tłumaczeniu Pisma Świętego, tłumaczenie Junga jest podane, że jako przedstawiający się w tej nadziei. wyraz w tej nadziei, tej to jest utrzymanie członkostwa w malutkim statku natury, jaką posiada sam Stwórca Bóg. Więc w takiej nadziei oni się radowali, cieszyli, że gdy staną się zwycięzcami, to takowej nadziei i takowej nagrody dostąpią. Oni rozumieli, że dziś, w czasie ich ofiarowania, wiele wysiłku, trudu, doświadczeń trzeba było znosić w podtrzymaniu doczesnego życia. Rozumieli natomiast, gdy nastąpi zmiana ich umysłu i serca, kiedy ich umysł i serce, ich usposobienie będzie podobne usposobieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to znaczenie tej nadziei, drodzy, oni dostąpią w całym tego słowa znaczenia. Chcemy też powiedzieć, że nie tylko malutkie statki, ale i inne klasy ludu Bożego również, na przykład jest tłumaczenie Pisma Świętego i wersetu nadziei przez Arsion Version. To jest taki, był komitet 70 tłumaczy o różnych poglądach chrześcijańskich z różnych denominacji, ludzie wybitni, uczeni, i tam ten tekst oddali: radujcie się w waszej nadziei. Radować się w waszej nadziei to jest tej nadziei, którą przez Słowo Boże jest wykazana nasza nagroda, gdy będziemy wierni, oddani i poświęceni Bogu, to z radością będziemy je przyjmywali. Nadzieja, ona ma uweselać. Nadzieja, ona, proszę braterstwa, ma pocieszać. Jeżeli my mówimy o nadziei, to z nadzieją związana jest obietnica, bo mówimy, że my w naszej nadziei spodziewamy się utrzymać jakieś dobro. Ale teraz, żeby otrzymać jakieś dobro, to musiał nam ktoś dać obietnicę, bo wtedy dopiero możemy mieć nadzieję. Jeżeli nikt nam nie daje obietnicy, to my nie możemy mieć nadziei. Wobec tego Ojciec Niebieski przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dał nam nadzieję życia wiecznego. I my, mając tą nadzieję, w nadziei się weselący, cieszymy się tym, że otrzymaliśmy obietnicę od Ojca Niebieskiego, i w tej nadziei, przyswajając sobie ową obietnicę, staramy się radować, proszę braterstwa. Wielka kompania, oni mieli nadzieję, że będą na duchowym poziomie. Kiedy nastąpiło oczyszczenie Lewitów, bo znowu by trzeba sięgnąć do Starego Testamentu, i kiedy Lewici mieli być wzięci do usługi przez około przybytku, przez Mojżesza i kapłaństwo, to najpierw musieli być oczyszczeni. A oczyszczenie polegało na tym, że mieli wszędzie ogolone włosy. Mieli być omyci wodą oczyszczenia, która była specjalnie przytrzymywana. I po takim oczyszczeniu ci Lewici byli dopuszczani do usług. Dlatego też oczyszczeni Lewici, oni nam przedstawiają członków klasy wielkiego grona, tych, którzy zrozumieli, że nie mogą dostąpić już udziału w malutkim statku. I oni mieli nadzieję duchowej natury i radowali się z tego, że Bóg zachował ich przy życiu i daje nam im możliwość duchowej natury. Taki klasyczny tekst, ale nie będziemy sięgali do niego, aby go odczytać. Jest w Trenach Jeremiaszowych, gdzie jest powiedziane, że raduje się z tego. Cieszę się, że niezupełnie jestem zniszczony, że utracili koronę czci, chwały i nieśmiertelności, ale nie utracili społeczności z Bogiem i udziału duchowej naturze w klasie wielkiego grona. Następnie taką nadzieję mają klasa młodocianogodna. Mają nadzieję, bo jest powiedziane, że ci, którzy będą poświęcali się Bogu w czasie przełomowym, takim jak jest koniec wieku Ewangelii, początek wieku tysiąclecia, zamknięcie wysokiego powołania, nieotwarcie jeszcze gościńca świętobliwości ze względu na to, że nowe przymierze jeszcze nie weszło w życie. A wiecie, bracia, kiedy wejdzie nowe przymierze w życie? Kiedy ostatni z klasy młodocianogodnych dokończy swojego biegu tutaj na ziemi. My nie wiemy, kto to jest. Ale gdy dokończy ostatni z tej klasy swojego biegu, wtedy dopiero będzie mogło wejść w życie nowe przymierze. Dlaczego? Dlatego, że w dniu pojednania, gdy były dwie ofiary składane za grzech, cielec i kozioł, to najpierw cielec, a później kozioł, ale cielca ofiara była składana, kapłan składał za się i za dom, a domem jego byli lewici, co wokół służyli. I teraz te klasy, które reprezentowane są w lewita, a ostatnią klasą z reprezentacji w tych lewitach jest klasa młodocianogodnych, na nich spoczywa jeszcze krew cielca, czyli Jezusa Pana bezpośrednio, bez udziału ofiary Kościoła. Bo świat ludzkości i nowe przymierze wejdzie w życie przy pokropieniu już i krwią pozaobrazowego kozła, bo kozioł przedstawia nam Kościół Chrystusowy. A z krwią kozła było to samo robione, co z krwią cielca. Kapłan wnosił do świątnicy najświętszej, kropił ubłagalnie, tak samo jak krwią cielca. Ale ono dopiero wtedy może być wniesione, gdy ostatni z klasy młodocianogodnych zakończy bieg swojego życia. Dlaczego? W pierwszym wykładzie ja braciom mówiłem, że my teraz w obecnym czasie nie mówimy, czy jest tu ktoś z klasy młodocianogodnej, czy nas tu nie ma. O tym nie mówimy, mówimy ogólnie. Ale mamy przypisaną zasługę naszego Pana. A powiedzieliśmy sobie, że pośrednik nie będzie przepisywał. I teraz gdyby rozpoczęła się działalność pośrednika, orędownik przestał przypisywać nam zasługi, a wchodzi w życie nowe przymierze i występuje pośrednik tylko. I teraz to, co my nie dociągamy w posłuszeństwie Bogu, czego nam brakuje, a Bóg nic niesprawiedliwego i nieczystego nie przyjmie. Jesteśmy przyjęci dzięki ofierze Mistrza Jezusa Pana. I wtedy co? Ukazalibyśmy się grzesznikami. Tak. Wchodzi w życie nowe przymierze, wchodzi pośrednik, urzędownik ustąpił i my zostalibyśmy, inaczej mówiąc, nagimi. bez przypisania zasługi Chrystusowej w naszym nieposłuszeństwie. Wiecie? Dlatego wdzięczni jesteśmy Bogu, że jeszcze w obecnym czasie mamy przywilej kształtowania naszego chrześcijańskiego charakteru. Rozwijamy nasze uczucia, bo Bóg na nas patrzy, na nasze chęci, na nasze pragnienia. Według ciała, gdyby na nas patrzył, to kulawy prosto nie pójdzie, zawsze będzie utykał. I te utykania są przykryte zasługą Pana, a Bóg patrzy na nasze chęci i pragnienia i gdy dokończymy biegu, zostaniemy wzbudzeni, mając doskonałe chęci i pragnienia, klasa młodocianowodnych, dostaną doskonałe ciała i powstaną doskonali ludzie. Wiecie? I pod nowym przymierzem świat ludzkości przychodzi do życia, a oni jako nasienie Abrahama będą ich błogosławić. Jakież chwalebne, jakież wzniosłe są te obietnice boskie i ta nadzieja, która jest przez nas piastowana drodze, którą rozwijamy i którą kwalifikujemy, abyśmy mogli zdobyć ich pańskie uznanie i wejście w warunki królestwa. Wiemy, że klasa wielkiego grona, oni są przedstawieni w Piśmie Świętym jako towarzysze. W psalmie 45, a wierszu 15, to tam przeczytamy. Bo myśmy tylko powiedzieli, uczynili zmiankę w pierwszym wykładzie, że Eleazar Rebekę prowadził, prawda, do Izaaka. Ale nie tylko sama Rebeka szła. Bo jest powiedziane tak, proroczo. W odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla. To jest kościół do Jezusa Pana. A myśl tutaj ta, to jest Rebeka do Izaaka. I dalej. Także panny za nią, towarzyszki jej przywiodą do ciebie. Bracia świadkowie mówią, że wielki lud, czyli wielka kompania, to jest ziemska klasa, to są oni. To są drugie owce, bo oni są też, nazywają się, że to są drugie owce, to oni, że wielki lud to jest oni, nie tak. Oni nie są ani drugimi owcami, ani nie są wielkim ludem z Księgi Objawienia, czy pannami z psalmu. Bo psalm wyraźnie mówi, że do króla przywiodą ową królewnę i panny za nią, towarzyszki jej. A dlaczego nie są drugimi owcami? Dlatego nie są drugimi owcami, bo Jezus Pan powiedział, że ja mam jedne owczarnie i te owce głosu mego słuchają i idą za mną. To jest 10 rozdział Ewangelii Jana. Ale mówi, mam i drugie owce. Z drugiej owczarni. A co to jest druga owczarnia? Druga owczarnia to jest świat ludzkości pod nowym przymierzem. Owczarnią jest przymierze i obietnice. Dla pierwszych owiec obietnice wieku Ewangelii, dla drugich owiec obietnice wieku tysiąclecia pod nowym przymierzem. I oni nie są ani wielkim ludem z Księgi Objawienia, które możemy przytoczyć, 19 rozdział i 9 wiersz, który w połączeniu z tym psalmem nam mówi następująco. I rzekł mi, 19:9, i rzekł mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela barankowego. I rzekł mi, te słowa Boże są prawdziwe. Mówi, rzekł mi, napisz, błogosławieni, którzy, liczba mnoga, są wezwani na wieczerzę wesela barankowego. Oblubienica już jest gotowa, bo wiersz 7 mówi: weselmy się, radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe. Małżonka jego nagotowała się. A tutaj mówi, że błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerze wesela, a w psalmie jest powiedziane, że to są dróżki. Prawda? Kiedyś, teraz to ja nie wiem, jak tam te sprawy się odbywają, ale kiedyś na tych czasach, to prawda, panna młoda miała dróżki. 3-4 swe koleżanki, no i oni jej towarzyszyli w dniu, prawda, jej ślubu. Tak samo jest z malutkim statkiem i klasa wielkiego grona jako dróżki. I oni mieli tą nadzieję. Nadzieję też mają klasa młodoczonogodnych, podobnie jak prorocy Starego Testamentu. A kiedy żyli prorocy Starego Testamentu? Prorocy Starego Testamentu żyli przed otwarciem obietnic wieku Ewangelii, przed nim Jezus Pan złożył okup w siebie. Jan Chrzciciel był wcześniej ścięty, a dopiero później był ukrzyżowany Jezus Pan. Więc dlatego, że od Abla aż do Jana Chrzciciela to jest klasa proroków Starego Testamentu. I gdy my pójdziemy i chcemy zwrócić uwagę na nadzieję tych ludzi, to w 11 rozdziale, a 35 wierszu listu do Żydów czytamy: niewiasty odbierały umarłych swoich zbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnięci, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Mówi, ci, którzy w Starym Testamencie niewiasty odbierały umarłych swoich, tam nie była duża liczba, ale te niewiasty wierzyli, że przyjdzie czas wzbudzenia z grobu. Oni wiarą odbierali swoich umarłych, chociaż było i w literze. Gdy Elizeusz przyszedł do niewiasty i ona nie miała co jeść. I mówi, no mam jeszcze na jeden placek mąki. No a Elizeusz jest bardzo głodny. Ona mówi, jak dam tobie, syn mi umrze. Nieprawda, nie umrze. I Elizeusz to przez ręce Elizeusza wprost cud się stał, że napełnił ten garniec, napiekli placku, mieli jeszcze w jakimś kubku dosyć oleju, ponajadali się, ale mimo wszystko ten syn zachorował i umarł. Już potem na jedzenie. Ale to były pańskie sprawy. Niewiasta z płaczem do Elizeusza, co się stało, syn jej umarł. A Elizeusz mówi, zanieś go na moje łóżko. I zaniosła go na łóżko Elizeusza. I Elizeusz po trzykroć kładł się na to dziecko, rozgrzewał go własnym ciałem i robił mu sztuczne oddychanie. I syn ożył. I w taki sposób Bóg pokazywał, proszę braterstwa, moc swych mężów, których używał jako proroku. Dlatego czytając ten werset, mówi, niewiasty odbierały umarłych swoich zbudzonych. Drudzy są na próbach rozciągnięci, bo tak samo od pogan, jak również prorocy, gdy nagane czynili dla Izraela, to Izraelici niszczyli tych Bożych proroków, którzy byli posyłani przez Boga. Bo Jezus Pan w swojej przypowieści to powiedział tak, że gdy oni mówili, gdyby tu tak posłać kogoś z tamtego świata do nich, to oni by poznali. A Jezus Pan mówi, tak, mieliście Mojżesza, byli posyłani prorocy do was. I tak dalej, więc dlatego nie uwierzyliście. A nawet w obecnym czasie posłał on, właściciel tej winnicy, swojego syna i jego zamierzacie zabić. Więc dlatego mówimy, że w taki sposób Bóg ukazywał przez tych wybitnych mężów, którzy, proszę braterstwa, służyli w starożytności, nazwani jako starożytnogodni i oni mieli nadzieję w tym kierunku. Powiedzieliśmy tutaj, aby lepszego dostąpili zbawienia. I co poniżej mówi apostoł Paweł? A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy. Nie dostąpili obietnicy. Świadectwo otrzymali. Nadzieję mieli. Wiarę również. Ale nie dostąpili. Dlaczego? Przetoż błogosławień do rozdania. I wtedy zaczyna błogosławić obóz. I dlatego my żyjemy w czasie Epifanii. Mówimy, żyjemy w czasie Epifanii. I przyszedł czas, że Bóg błogosławi obóz. I mówimy obóz epifaniczny. Dlatego używamy takiego terminu. Bo to jest postępujące boskie błogosławieństwo. I choćby ktoś powiedział, a jak było można się poświęcić do kościoła, albo być członkiem wielkiego grona, a w klasie modlitwy wolnej, no to tak, ale być w klasie niby wybranych, w klasie obozu epifanicznego, drodzy, to jest wielki zaszczyt. Bóg nikomu krzywdy nie uczyni. Jakie kto ma umysł i serce, jakie zajmie stanowisko przed Bogiem, zgodnie z Jego planem i czasem, ono jest wielce błogosławione, wzniosłe i chwalebne. Nadzieja społeczności z Jezusem. Nadzieja społeczności, proszę braterstwa, z Ojcem Niebieskim. Jak ona jest wspaniała. Pismo Święte nam mówi, szczególnie gdy weźmiemy Psalm 68, to nam mówi, że my w sercach naszych pląsamy w naszej nadziei. Psalm 68:4 brzmi następującymi słowami. Ale sprawiedliwi weselić się i radować będą przed obliczem Bożym i pląsać będą od radości. My nie rozumiemy, tak jak świat by tam rozumiał jakieś pląsanie, tańczenie, ale rozumiemy tutaj wyrażoną wielką radość i zadowolenie naszego serca, proszę braterstwa, tej nadziei, o której tutaj mówimy, gdzie apostoł święty Paweł mówi, w nadziei się weseląc. Czy można się weselić? Czy można się cieszyć, mając takie obietnice, drodzy, przed oblicznością swoją? zaoferowane przez Boga oczyma. A te słowa, które, nad którymi się tutaj zastanawiamy, jak one są obce dzisiejszemu światu. Jak ten dzisiejszy świat jest pusty, jak jest nikczemny. Więc dlatego powinniśmy być bardzo wdzięczni Bogu. Druga część mówi w ucisku cierpliwym. Bo oczywiście, że kiedy mamy obietnicę, kiedy mamy nadzieję, kiedy pragniemy rozwinąć nasz chrześcijański charakter, to bez doświadczeń, bez prób trudno byłoby rozwinąć. Łacińskie słowo, gdzie tutaj mówi, że wytrwali w cierpliwości, w ucisku cierpliwym, jest ze słowa trimbulo. Trimbulo odnosi się niejako jakby do moździerza. A ja jeszcze sobie przypominam tak przed wojną, kiedy to aptekarze używali różnych moździerzy do przygotowywania leków. W tym moździerzu tłukli pewne zioła, przygotowując leki. I sługa pański przyrównuje tutaj życie ludu Bożego, że ono się znajduje jakby w tym trymbulo, jakby w tym moździerzu. W tym celu, aby te warunki doświadczeń i prób wyrobiły w nas odpowiedni charakter. A jest ich dosyć, drodzy. Różne zawody, zwłoki, zrażenia drugich osób do nas, prześladowania, bieda, trudy, opozycje, kłopoty. Z braćmi, siostrami, których kochamy, a nieraz trudno jest przeżyć te doświadczenia i nieraz mówimy, o, jakby tak od świata można by było znosić, ale od brata, od siostry doświadczenia, drodzy, czasem i takie trzeba przeżyć. I tu nie trzeba się załamywać. Wytrwać w ucisku, bo mówi w ucisku cierpliwi. Cierpliwość jest wyższo, pierwszorzędną łaską. I o trudno jest rozwijać, bo to ma być długie znoszenie. W ucisku cierpliwy, w tych różnych doświadczeniach, abyśmy mogli rozwinąć odpowiedni charakter. Tymczasem cierpliwość jest siłą charakteru i ona powinna być odróżniona od nieskwapliwości, bo my czasem możemy, drodzy, być nieskwapliwymi. Mówimy, ja mam tyle cierpliwości, a my tylko jesteśmy nieskwapliwi. A nieskwapliwość to jest stanie w miejscu. A cierpliwość ma postępować, ma przejść do przodu, ma rozwijać owoce Ducha Świętego w różnych doświadczeniach i próbach. Bo nieskwapliwość to jest drugorzędna łaska. A drugorzędna łaska to jest taka jak pokora, skromność, pracowitość, samoofiara, odwaga, dobroć, dobroczynność, niesłatliwość, pogłażliwość, tolerancja, odwaga. To są drugorzędne łaski. Teraz zechcemy zwrócić uwagę na biblijne znaczenie i podparcie tych słów, które myśmy tutaj powiedzieli, a mianowicie w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, a 22 wierszu, gdzie czytamy następujące słowa. I będziecie w nienawiści o wszystkich dla imienia mego. ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, ale kto wytrwa aż do końca. Cierpliwości, proszę braterstwa, trzeba wytrwać. A trwając, trzeba przejść naprzód, postępując w kierunku zdobycia wystawionej nagrody, gdzie poprzednia część naszego wiersza mówi w nadziei się wysylący. Dlatego jeszcze w tym kierunku mówi nam apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale, a wierszu 7. Rzymian, rozdział 2, a wiersz 7 mówi: tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności odda żywot wieczny. Tym, którzy przez wytrwanie cierpliwości, bo mówi, że w ucisku cierpliwi. Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym, nie być tylko biernym, ale czyniąc dobrze, szukają sławy i czci, odda żywot wieczny. Trwanie w ucisku, rozwijanie chrześcijańskiego charakteru w zupełnym tego słowa znaczeniu. Apostoł święty Paweł w 10 rozdziale listu do Żydów, w wierszu 36, to mówi, że bez cierpliwości nie możemy czynić woli Bożej. 10:36 mówi: albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Boże czyniąc odnieśli obietnicę. Mówiliśmy sobie, że obietnica jest związana z nadzieją. I teraz, aby to mogło się wszystko skumulować, cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Boże czyniąc odnieśli obietnicę. Jak bardzo, proszę braterstwa, w dzisiejszym czasie jest trudno czynić wolę Ojca Niebieskiego, kiedy na każdym kroku sprzeciwiamy się z taką rozpustą, z taką podłotą, z takim poniżaniem i tak dalej. Więc dlatego potrzebna nam jest wytrwałość w cierpliwości. Cierpliwość niech ma doskonały uczynek. Doskonały uczynek, rozwój owoców Ducha Świętego. Przez czynienie woli Bożej co możemy rozumieć? Rozwinięcie doskonałej miłości. My ją nie rozwiniemy. Ale Jezus Pan, On nam przypisuje, jak powiedzieliśmy sobie jako orędownik, ci, którzy Go biczowali, ci, którzy pływali, ci, którzy Go ukrzyżowali, to Jego pierwsze zdanie z krzyża, jakie było: Ojcze, nie poczytaj im tego za grzech, boć nie wiedzą, co czynią. Popatrzcie, jaką miał miłość, nawet do nieprzyjaciół, i wytrwał w takowym. I teraz, gdy nam jest brak tej miłości w stosunku do naszych nieprzyjaciół, chęci są dobre, ale są wielkie bariery i trudności. Jezus Pan widzi stan naszego umysłu i serca i wtedy, proszę braterstwa, uzupełnia swoją miłością, czyli inaczej, jak to się mówi, zasługą, którą stosuje w stosunku do nas. Następnie potrzebna jest samokontrola. Samokontrola też, drodzy, jest jedno z wyższych pierwszorzędnych łat, abyśmy kontrolując nasz umysł i serce mogli wytrwać w ucisku i w cierpliwości stać się zwycięzcami. Apostoł Święty Paweł, a szczególnie Jakub, w piątym rozdziale, przepraszam, pierwszym rozdziale, drugim do czwartego wiersza, mówi następującymi słowami. List apostoła Jakuba, rozdział pierwszy, wiersz drugi do czwartego. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. Parę dni temu mieliśmy ten tekst w Marii. I tam sługa pański na okres Parauzji, Epifanii, tłumaczą nam ten tekst. W jaki to sposób, co to są za doświadczenia i jak powinniśmy się zachować w tym doświadczeniu. Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. A cierpliwość niech ma doskonały uczynek. W tych doświadczeniach jeszcze starajmy się czynić dobrze. Abyście byli doskonałymi i zupełnymi, którym by na niczym nie schodziło. A jeśli komu z was schodzi na mądrości, jak się zachować w tych okolicznościach? Niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia i będzie mu dana. Teraz popatrzymy, jak to wygląda i jakie znaczenie ma cierpliwość w wytrwałości, bo powiedzieliśmy sobie, że mamy być wytrwali w cierpliwości. Stąd jest napomnienie naszego wersetu, że wtedy, kiedy jesteśmy w doświadczeniach, w różnych próbach, potrzebne jest uruchomienie naszej cierpliwości i wytrwanie w takowym. Często przypisujemy szatanowi, złym ludziom, że nas coś spotkało. Ale to Bóg zezwoli. Bóg ma nad tym kontrolę. I my mówimy, a przeciwnik szatan i źli ludzie. Drodzy, to mówię dobrze. Cieszę się wtedy, gdy nam coś źle zrobi. Tak samo i szatan. Ale my wytrwale, w pokorze znosimy te rzeczy, a Bóg patrzy na nasz umysł i serce i widzi, jakie dobro przynoszą te doświadczenia, gdy zwyciężamy. Gdy staniemy się zwycięzcami, to wtedy nasi nieprzyjaciele w przeszłości zobaczą, ile to przysługi nam wykonali, przyczynili się do niej, abyśmy my mogli stać się zwycięzcami. I tak trzecia część naszego tekstu w modlitwie ustawicznej. Jak to możemy zastosować w modlitwie ustawicznej? Jak możemy się modlić ustawicznie? Czy pracując i mamy się modlić, czy tutaj, abyśmy wciąż klęczeli na kolanach i modlili się, miał na myśli apostoł Paweł? Nie. Ale starajmy się, proszę braterstwa, zachować w naszym umyśle i sercu ducha modlitwy. Abyśmy rozmyślali o Bogu i jeżeli mamy czas, rozmyślali o Chrystusie, i nasz umysł, nasza wola, ta nowa wola ma zawsze kierować się w stronę północy, tak jak wskazówka kompasu przed oblicze Ojca Niebieskiego. Chcę tutaj braciom dać przykład z pewnej niewiasty. A mianowicie w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 18, a w wierszu 5 czytamy. A nawet weźmiemy powyższe, żeby to nam było jaśniejsze. Była też wdowa w tymże mieście, która przychodziła do niego mówiąc: pomścij się krzywdy mojej nad przeciwnikami moimi. Lecz on długo nie chciał. Ale potem rzekł sam sobie: acz ci się Boga nie boję i człowieka się nie wstydzę, wszakże iż mi się naprzykrza ta wdowa, pomszczę się krzywdy jej, aby na ostatek przyszedłszy nie była mi ciężką. Rzekł wtedy Pan, słuchajcie, to była przypowieść tylko Pan. Rzekł wtedy Pan, słuchajcież, co mówi niesprawiedliwy ten sędzia. Bo ona przychodziła przed sędziego, przed człowieka, który miał się pomścić i krzywdy. A Bóg Izali nie pomści krzywdy wybranych swoich, wołających do siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi. Powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich w rychle, ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy, Izali znajdzie wiarę na ziemi. Daję przypowieść. Była biedna wdowa w mieście, przychodziła do sędziego, do człowieka, który mógł to dokonać i mówi: słuchaj, on mi robi krzywdę, dlaczego ty jesteś możny w tym kierunku i nie pomścisz się? No, usprawił ją jak mógł, ale ona naprzykrzała mu się i jeszcze raz. No i w końcu pomścił jej krzywdę. Powiedział: nie rób żadnej złej rzeczy tej jednej wdowie, zostaw ją w pokoju i tak dalej. I Jezus Pan bierze z tego naukę i mówi: jak wy sobie myślicie, że ci, którzy was krzywdzą, którzy wam zadają doświadczenia i cierpienia, że to przed obliczem Ojca Niebieskiego tak mimowolnie przychodzi? Nie. Przyjdzie odpowiedni czas, odpowiednia chwila, przyjdzie czas rozrachunku. Czyli w naszych modlitwach mamy być na tarczy. Mamy prosić Pana, dziękować Panu. Nie myślmy, że On śpi albo jest bardzo zajęty. On nas wysłuchuje. Mamy tego przykłady z Piotra, prawda? W Dziejach Apostolskich, 12 rozdział. Piotr aresztowany, powiązany łańcuchami, zakuty z dwoma żołnierzami w więzieniu. Ale modlitwa od zboru szła za Piotrem, prosząc o jego ułaskawienie. Naraz stukanie do drzwi. Wyskoczyła dzieweczka tego domu. Kto tam? No, otwórz, otwórz. A ona szybko z powrotem. Mówi: wiecie co? Pod drzwiami stoi Piotr albo duch jego. No bo kiedyś to uwierzono, że tak samo i dzisiaj w nominalnym systemie, że człowiek ma duszę, że ta dusza może przychodzić. Nie wierzyli uczniowie, że tak się stało. Poszli otworzyć drzwi, a Piotr wchodzi. Ale jest tam powiedziane w tej historii, że modlitwa od zboru trwała do Boga. A za apostołem Pawłem i apostoł Pan Paweł sam modląc się w Dziejach Apostolskich, gdy, drodzy, czytamy w pewnym miejscu, braciom przedstawię, będzie to XVI rozdział, a wiersz 23 i następny. A gdy im wiele plag zadali, apostołowi Pawłowi i Sylwii, wrzucili je do więzienia, przykazawszy stróżowi więzienia, aby ich dobrze opatrzył. który wziąwszy takie rozkazanie, wsadził je do najgłębszego więzienia, a nogi ich zamknął w kłodę. A o północy Paweł i Sylas, modląc się, chwalili Boga pieśniami tak, że je usłyszeli więźniowie. I powstało z prędka wielkie trzęsienie ziemi, że się poruszyły grunty więzienia i zarazem otworzyły wszystkie drzwi, wszystkich się związki rozwiązały. A ocuciwszy się stróż więzienia, ujrzawszy otworzone drzwi, u więzienia dobył miecza, chcąc się sam zabić. No bo co teraz powie tu starostka, a co powie cesarz? Mniemając, iż więźniowie pouciekali, lecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bośmy sami tutaj wszyscy. A kazawszy zaświecić, padł tam, a drżąc przypadł do nóg Pawłowych i Syli i przywiódł je z więzienia i rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni mu rzekli: wierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Więc drodzy, jak można, jak wielka jest modlitwa, jak ona jest ważna. W modlitwie ustawicznej w Ewangelii świętego Jana w 15 rozdziale, a w wierszu 7 nasz drogi Zbawiciel Jezus Pan mówi tak. Również o modlitwie, gdzie wyraża się przez prośbę. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czego byście chcieli, proście, a stanie się wam. A modlitwa jest to rozmowa z Bogiem przez dziękczynienia i przez prośbę. Dlatego też, wracając drodzy do tego tekstu, którym rozpoczęliśmy nasze rozważanie, oczywiście, że werset ten i myśli zawarte w nim, to one nie zawsze nam dają się przyjąć ze względu na to, że jakieś proroctwa, obrazy, figury, my to przyjmujemy i zapamiętujemy, ale takie nauki etyczne, one są nam potrzebne na co? Codziennie. Abyśmy w nadziei się weselili, w ucisku byli cierpliwi, bo z nadzieją związana jest obietnica i oczekujemy jej spełnienia. W ucisku cierpliwie rozwijamy chrześcijański charakter. W modlitwie ustawicznej stajemy się przekonani przez Boga, że On się, drodzy, nami interesuje. Zima trudności i doświadczeń jest ciężka. Ale rozumiemy, że po zimie przychodzi wiosna radości i szczęścia. Tak jest z życiem chrześcijanina. Gdy nastąpi owa wiosna, szczęścia i radości końca mieć nie będzie. Będziemy sobie tylko powtarzali jako historię, jakie rzeczy przychodziliśmy, drodzy, radując się, ciesząc się ze zwycięstwa, którego braterstwu z całego serca życzę, sam pragnę na tym.